Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Przaśników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli drzwi więzienia. Wtem stanął przy nim anioł Pana. W celi rozbłysło światło. Anioł trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. Przepaść się, usłyszał, i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz, polecił anioł, i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim, lecz nie sądził, że to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał raczej, że ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą, doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła, wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicą i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób zgromadziło się i modliło. Piotr zakołatał do bramy. Wtedy podeszła Rodę, służąca i nadsłuchiwała. Gdy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, ale pobiegła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz. Oszalałaś, orzekli. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili: to jego anioł. Piotr jednak nie przestawał kołatać. Gdy więc otworzyli drzwi i zobaczyli go, nie posiadali się ze zdziwienia. On zaś dał im znak ręką, by ucichli, i opowiedział, jak Pan wyprowadził go z więzienia. Powiadomcie o tym Jakuba oraz braci, zakończył. Chodzi o innego Jakuba, brata pańskiego. Następnie wyszedł i udał się w inne miejsce. Z nastaniem dnia to, co się zdarzyło z Piotrem, wywołało popłoch wśród żołnierzy. Herod zarządził pościg, a ponieważ go nie znaleziono, przesłuchał strażników i skazał ich na śmierć. Wkrótce potem wyjechał z Judei i przebywał w Cezarei. Herod toczył zacięty spór z mieszkańcami Tyru i Sydonu. Ci jednak jednomyślnie przybyli do niego, pozyskali dla swej sprawy Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój. Ich kraj bowiem pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w królewską szatę, zasiadł na tronie, aby publicznie do nich przemówić. Ludzie byli zachwyceni. To głos Boga, nie człowieka, wołali. W tym momencie anioł Pana uderzył Heroda. Nie oddał on bowiem chwały Bogu. Wkrótce potem, stoczony przez robactwo, Herod zmarł. A słowo Boga rozszerzało się i pomnażało. Barnaba zaś i Saul po spełnieniu posłannictwa wrócili z Jerozolimy, zabierając przy tym ze sobą Jana, zwanego Markiem. To jest Boże Słowo. Zanim przejdziemy do omawiania tego fragmentu, to chciałbym wyjaśnić kilka kwestii historycznych. W pierwszym wersecie Łukasz mówi nam o królu Herodzie. Kim był król Herod? Czy to ten sam król, za czasów którego urodził się Jezus? Też był król Herod. Nie, to nie ten sam Herod. Nowy Testament mówi nam o czterech Herodach. Herod Wielki to ten, za którego czasów urodził się Jezus. To jest pierwszy Herod. Dalej, następnie jest jego syn, Herod Antypas, który sądził Jezusa. Tak? To drugi Herod. A Herod Agryppa pierwszy, to jest nasz Herod obecny, był wnukiem Heroda Wielkiego i bratankiem Heroda Antypasa. że nie był synem Heroda Antypasa, był bratankiem. Jest jeszcze mowa o czwartym Herodzie, i to Herod Agrypa II, czyli syn Agrypy I, ale jego syn już nie był królem i nie panował w Judei, tylko miał jakiś tam urząd w Syrii. I o nim też jest mowa w Dziejach Apostolskich. Więc ten Herod, o którym jest tutaj mowa, to Herod Agrypa I, który panował w Judei w latach od 41 roku naszej ery do 44 roku naszej ery. Jak Żydzi podchodzili do Heroda, czy generalnie do Herodów, do wszystkich z linii Herodów? No, pogardzali nimi generalnie. Żydzi pogardzali Herodem z dwóch powodów. Po pierwsze, że był wychowany na dworze rzymskim, był wychowany w kulturze rzymskiej, a oni przecież byli okupowani przez Rzymian, więc to był jeden powód, dla którego nim pogardzali, a po drugie, on nie był Żydem, takim czystej, można powiedzieć, krwi. Jego korzenie były edomickie. Ojciec Heroda był edomitą z pochodzenia, w związku z tym to nie jest, on nie powinien w ogóle być królem Żydów, tak? Królem Żydów powinien być ktoś, kto był Żydem, a Herod, czy żaden z Herodów Żydem nie był. Dlatego pogardzali nim. Dlatego też Herod Antypas I robił wszystko, żeby zyskać przychylność Żydów i dlatego stał się bardzo sumienny w przestrzeganiu prawa mojżeszowego, przestrzeganiu żydowskich praw. Ponieważ Herod Agrypa I panował krótko, więc wiemy mniej więcej, kiedy wydarzenia opisane przez Łukasza miały miejsce. Czyli jest to okres albo 43, albo 44 rok naszej ery do 46 lub 47 roku naszej ery. Te wydarzenia, o których mówi w 12 rozdziale Łukasz. Zabicie Jakuba, brata Jana, miało miejsce właśnie na początku, czyli 43 albo 44 rok. Natomiast powrót Pawła z Jerozolimy miał miejsce w 46 lub 47 roku. I przyjmując za Johnem Stottem, który w swoim komentarzu napisał, że ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w 30 roku naszej ery, to od tego momentu minęło już od między 13 a 17 lat, czyli od ukrzyżowania. 10 lat wcześniej Szczepan został ukamienowany. 10 lat wcześniej Saul nawrócił się do Chrystusa. A kiedy Łukasz mówi o Pawle w wersecie 25, to Paweł jest już chrześcijaninem od 13-14 lat. Więc wydarzenia opisane w rozdziałach od 6 do 11 obejmują dekadę, czyli 10 lat. Także to nie jest miesiąc czy dwa po tych wydarzeniach, ale mamy tutaj dekadę. Więc mamy kolejną historię związaną z prześladowaniem chrześcijan, z prześladowaniem pierwszego kościoła. I mam nadzieję, że już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że co jakiś czas pojawiały się różne prześladowania. Jedne były większe, inne mniejsze, ale co jakiś czas do prześladowań dochodziło. Ale zaraz potem pojawia się informacja o rozwoju Kościoła, że prześladowanie nie powstrzymało Kościoła, nie zatrzymało Kościoła, ale generalnie Kościół dalej się rozwijał. I wróćmy do historii, którą opowiada nam w tym rozdziale Łukasz. I historia ta dotyczy króla Heroda Agrypy I. I przeczytajmy pierwsze 5 wersetów. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Przaśników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż 4-4 żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Łukasz mówi nam, że Herod osobiście zaangażował się w działanie przeciwko Kościołowi, przeciwko chrześcijanom w Jerozolimie. Dlaczego to zrobił? W wersecie 3 Łukasz mówi nam, że zabicie Jakuba spodobało się Żydom I to spowodowało, że Herod posunął się jeszcze dalej i złapał Piotra. Więc ona mówi, że Herod zaczął prześladować Kościół po to, aby, brzydko mówiąc, zapunktować u Żydów. Już wcześniej wspomniałem o tym, że Herod chciał za wszelką cenę przypodobać się Żydom, dlatego sumiennie przestrzegał prawa mojżeszowego, więc nie powinno nas dziwić, że wyciągnął rękę przeciwko Kościołowi. Osobiście Herod nie miał powodu do prześladowania chrześcijan, ponieważ żaden chrześcijanin mu na odcisk w żaden sposób nie nastąpił, brzydko mówiąc. Ale że mógł na tym ugrać coś dla siebie, że mógł w ten sposób zyskać przychylność Żydów, to zaangażował się w walkę z chrześcijanami i niewątpliwie odniósł w tym pewien sukces, zabijając Jakuba brata Jana. Herod zabił jednego z apostołów, a to na pewno osłabiło zbór w Jerozolimie. Ponadto widzimy, że ten początkowy sukces zachęcił go do złapania kolejnego apostoła. Tym razem padło na Piotra. I widzimy, że Herod wykorzystałby wszelką sytuację, byle tylko zyskać w oczach Żydów. Tak, złapał Jana, Jakuba, brata Jana, postanowił go zabić. Oczywiście to nie było na jakieś skrytobójstwo, że załatwił Jakuba po cichu, a nie, to było morderstwo w obliczu czy w majestacie prawa. To znaczy, że wyrok był już wyznaczony, wyrok był już wiadomy, zanim odbyła się rozprawa. Herod, pamiętajmy, że Herod był człowiekiem prawa, więc trzeba założyć, że zgładzenie Jakuba odbyło się w takich samych okolicznościach, w jakich odbyłoby się to w przypadku Piotra. A czytamy, że Piotra aresztowano i osadzono w więzieniu, gdzie miał czekać do procesu. Proces miał być publiczny, ale wiemy z dziejów apostolskich, z wcześniejszej historii, że no, czy z historii, czy z tym, jak to potoczyły się losy Jakuba, brata Jana, że wiadomo było, jak ma się skończyć ten proces, skoro śmierć Jakuba spodobała się Żydom. Więc śmierć Piotra tym bardziej by się spodobała Żydów. Prawdopodobnie podstawiono by fałszywych świadków, którzy powiedzieliby coś złego, co Piotr uczynił, i to byłoby podstawą do skazania go na śmierć. No tak wcześniej wyglądały procesy chrześcijan, więc pewnie i w tej sytuacji by tak postąpiono, byle tylko osiągnąć swój cel, byle tylko zgładzić apostoła. W każdym razie możemy być pewni tego, że to, co stało się z Jakubem, stałoby się też z Piotrem. Piotr podczas procesu zostałby skazany na śmierć i wszystko to by miało miejsce w majestacie prawa. Ale czy udało się Herodowi zrealizować swój zamiar? Przeczytajmy kolejne wersety. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli dwóch drzwi więzienia. Przepraszam. Wtem stanął przy nim anioł Pana. W celi rozbłysło światło. Anioł trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. Przepaść się usłyszał i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz, polecił anioł, i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim, lecz nie sądzi, że to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał raczej, że ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą, doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła, wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. I w wersecie 18 i 19 Łukasz napisał: z nastaniem dnia to, co się zdarzyło z Piotrem, wywołało popłoch wśród żołnierzy. Herod zarządził pościg, a ponieważ go nie znaleziono, przesłuchał strażników i skazał ich na śmierć. Wkrótce potem wyjechał z Judei i przebywał w Cezarei. Więc Piotr był strzeżony przez cztery czwórki żołnierzy. Ci żołnierze pilnowali go na zmianę. Spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Strażnicy strzegli drzwi więzienia. Była pierwsza straż, ale też i druga straż, więc był naprawdę solidnie pilnowany. Ale widzimy, że wszystkie te starania, te zabezpieczenia zdały się na nic. Anioł Pana niepostrzeżenie wyprowadził Piotra z więzienia. Wyprowadził go w nocy i do rana nikt się nie zorientował, że Piotra nie ma. Żaden strażnik się nie zorientował, że Piotr zniknął. A gdy zdano sobie sprawę z tego, że Piotra nie ma w więzieniu, no Herod oczywiście zarządził pościg, ale Piotr już zdążył się ukryć. W związku z tym strażnicy, którzy pilnowali Piotra, zostali skazani na śmierć. No bo tak w tamtym czasie postępowano z żołnierzami, którzy nie dopilnowali swoich obowiązków. Więc widzimy, że Bóg pokrzyżował plany Heroda i nie pozwolił mu zgładzić Piotra. Herod poniósł klęskę, jeśli chodzi o Piotra. Ale tutaj być może pojawia się w naszej głowie pytanie, czy Bóg nie mógł zrobić tego samego w stosunku do Jakuba? Czy Bóg nie mógł posłać anioła, żeby ten uratował Jakuba? A to być może prowadzi nas do kolejnych pytań, a może nawet wątpliwości. Czy w związku z tym Bóg kochał Jakuba mniej, a Piotra bardziej? Czy w związku z tym Bóg traktuje jednych chrześcijan lepiej, a innych gorzej? Jest to trudna kwestia, ale zobaczmy, co Pismo mówi nam w tej sprawie. Podejmując ten temat, to zagadnienie, no, musimy pamiętać o pewnych rzeczach. Musimy pamiętać o tym, gdzie żyjemy. Żyjemy w świecie, żyjemy na ziemi, którą stworzył Bóg i która do Boga należy. Jest taka piosenka dla dzieci, która wyraża tę całą prawdę w bardzo jasny sposób. On trzyma cały świat w ręku swym. On trzyma cały świat. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest zaangażowany w sprawy tego świata. Bóg jest blisko tego świata, a w związku z tym Bóg prowadzi ten świat do wyznaczonego przez siebie celu. Mówi nam o tym apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale. I przeczytajmy ten fragment. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z Jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Bóg nie potrzebuje od nas niczego. Ale to my potrzebujemy od Boga wszystkiego. On daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. On też ustalił wszystkim narodom czas i granice zamieszkania. On wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat. On ustanowił sędziego, wzbudzając go z martwych. Mowa o Jezusie. Więc Paweł pokazuje nam skalę makro Bożego działania. Tak, to tą wielką skalę. Jakbyśmy spojrzeli z kosmosu na Ziemię, na Boże działanie, to byśmy właśnie taką skalę widzieli, skalę makro. Bóg jest tym, który ustanawia, który wyznacza granice i czasy, więc to nam pokazuje, że Bóg panuje nad całym światem, nad wszystkimi narodami, ale pamiętajmy, że Bóg też działa w skali mikro. Nie tylko w tej makro, ale w skali mikro. Pan Jezus uczy nas, Mateusza 10, 29, czy dwóch wróbli nie sprzedaje się za asariona? A przecież bez woli waszego Ojca ani jeden nie spada na ziemię. Bez woli Ojca żaden wróbel nie może spaść na ziemię. To jest ta skala mikro. Tak, żaden wróbel, pojedynczy wróbel. Więc tak jak Bóg wyznacza czasy dla narodów, tak też wyznacza czasy dla wróbli. A jeśli wyznacza czas dla wróbli, to wyznacza też czas dla każdego innego stworzenia, włącznie z nami, z ludźmi. Dlatego Job mówi w 14 rozdziale, w 5 wersecie, tak, określasz, ile człowiek ma żyć, ustalasz liczbę jego miesięcy, stawiasz granicę, której nie przekroczy. Jeżeli pomyślimy o Jezusie, o Jego życiu na ziemi, to Żydzi parokrotnie chcieli Go zabić. Parokrotnie chcieli Go zgładzić. Był taki moment, że nawet chcieli Go z przepaści rzucić, bo stał nad przepaścią. Ale wtedy Jezus przeszedł pośród nich i nic Mu nie zrobili, to mówi Pismo. Dlaczego? Bo ten dzień, bo ten czas nie nadszedł, bo jeszcze nie nadszedł ten dzień. Ale kiedy nadszedł ten dzień, Jezusa ukrzyżowano i Jezus umarł na krzyżu. Dopiero wtedy, kiedy nadszedł ten dzień, mogli podnieść na Niego rękę i Go zabić. Więc Bóg ustala liczbę dni każdego człowieka i gdy przychodzi czas, człowiek umiera i każdy człowiek ma swój czas. Oczywiście Bóg może ten czas skrócić albo wydłużyć. Na przykład wydłużył życie królowi Hiskiaszowi o 15 lat. Ten zachorował i śmiertelnie, prorok powiedział mu, umrzesz. Wtedy wołał do Boga, płakał przed Bogiem i Bóg powiedział, o 15 lat wydłużam ci życie. Ale w przypadku innych ludzi Bóg może też skrócić czyjeś życie. W przypadku Ananiasza i Safiry, i kiedy zgrzeszyli, natychmiast padli przed Bogiem, uśmierceni przez Boga. Więc to Bóg decyduje o naszym życiu lub śmierci. I kiedy spojrzymy na Boże działanie, więc mamy tą skalę makro, mamy skalę mikro, ale kiedy spojrzymy na Boże działanie, to Bóg zawsze jest sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach. Tak uczy nas Pismo. We wszelkim swoim działaniu Bóg postępuje zgodnie z tym, jaki jest, zgodnie ze swoim charakterem. Więc jeśli Bóg wyznaczył nam jakiś czas, to musimy uznać, że zrobił to z miłości, z dobroci, sprawiedliwości i mądrości. I często jest tak, że my nie potrafimy tego dostrzec. Nie potrafimy dostrzec ani mądrości, ani miłości w Bożej woli. Na przykład, kiedy umiera nienarodzone dziecko. Dlaczego? Prawda? Kiedy umiera dziecko, które się urodziło, tak umiera po kilku dniach, czy po kilku miesiącach, czy po kilku latach. Generalnie mamy przekonanie i oczekiwanie, że każdy człowiek powinien dożyć starości. A jeśli jej nie dożywa, to już nie jest sprawiedliwe i dobre czy mądre. Dlatego często nie potrafimy dostrzec Bożej mądrości i miłości. Ale Pismo uczy nas, że nasze życie jest w ręku Boga. On wyznacza nam ilość dni. Więc jeśli Jakub został ścięty, to nie dlatego, że Bóg był za słaby, aby go uratować z ręki Heroda. Widzimy, że Bóg bez problemu uratował Piotra poprzez swojego anioła. Więc Bóg ma moc wyrwać człowieka z prześladowania. Ale jeżeli tak nie zrobił w stosunku do Jakuba, znaczy, że na Jakuba przyszedł czas. W związku z tym nie powinniśmy się oburzać na Boga, że jednego uratował, a drugiego nie. Po prostu musimy zaufać, że Bóg jest mądrym, miłosiernym, łaskawym, pełnym miłości, dobrym i suwerennym władcą. A skoro jest suwerenny, to robi wszystko wedle swojego uznania. Wszystko, co robi według swojego uznania, jest dobre. Bóg nie kochał Piotra bardziej, a Jakuba mniej. Więc jeśli Bóg robi coś dla jednego wierzącego, a dla innego wierzącego tego nie robi, co może ten inny wierzący pragnie, to nie myśl, że Bóg kocha jednego bardziej, a drugiego mniej. Nie myśl, że jeden wierzący w oczach Boga jest lepszy, a drugi gorszy. Tak nie jest, po prostu Bóg widzi więcej, Bóg wie więcej i wyznacza to, co jest najlepsze z jego punktu widzenia. Jest trudne może do zgodzenia się, ale tak nas uczy Pismo. Pamiętajmy jeszcze jedną ważną rzecz. Bóg robi wszystko dla swojej własnej chwały. Bóg jest zainteresowany swoją własną chwałą. I to dla wierzących powinna być wspaniała i zachęcająca myśl. Ponieważ w związku z tym wszystko, co Bóg robi, wzbudza zachwyt i podziw oraz prowadzi do Jego uwielbienia. W danej chwili, w tym małym odcinku czasu, jaki my widzimy, czy mamy, i w tym naszym małym polu widzenia, możemy tej wielkości i wspaniałości Boga nie dostrzegać. Możemy widzieć wręcz coś odwrotnego. Ale ostatecznie za wszystko, co Bóg czyni, przyjmie chwałę, cześć i uwielbienie od swojego stworzenia. I czytamy w Księdze Objawienia, w 15 rozdziale. Zobaczyłem morze, było jakby ze szkła, przenikał je ogień. Nad morzem stali ci, którzy pokonają bestię, jej podobiznę i liczbę jej imienia. W rękach trzymali harfy Boże, a śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, oraz pieśń Baranka. Jej treść była następująca. Wielkie są Twoje dzieła. Panie Boże Wszechmogący, budzą one zdumienie. Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu Narodów. Któż by się Ciebie nie bał, Panie? Kto nie oddałby chwały Twojemu imieniu, gdyż jedynie Ty jesteś święty? Dlatego wszystkie narody przyjdą i złożą Ci pokłon. Objawiły się bowiem Twe sprawiedliwe dzieła. Bóg robi wszystko dla swojej chwały. To znaczy, że wszystko, co Bóg robi, jest sprawiedliwe i dobre i słuszne. Teraz możemy tego nie dostrzegać, ale możemy być pewni, że tak właśnie jest. Ostatecznie wszystkie narody złożą pokłon Bogu. Dlaczego? Aby Go uwielbić za to, kim jest i jaki jest. Uwielbią Go za Jego wspaniałość, za Jego sprawiedliwe dzieła. Więc mam nadzieję, że to nam odpowiada na tą wątpliwość, dlaczego Bóg Jakuba nie uratował, a uratował Piotra. Nie dlatego, że Bóg nie miał odpowiedniej, wystarczającej mocy, czy nie dlatego, że Bóg jednego kochał bardziej, a drugiego mniej, ale po prostu Bóg wyznaczył czas dla Jakuba, a dla Piotra jeszcze nie. I wróćmy do Heroda. Łukasz napisał w 19 wersecie: Herod zarządził pościg, a ponieważ go nie znaleziono, przesłuchał strażników i skazał ich na śmierć. Wkrótce potem wyjechał z Judei i przebywał w Cezarei. Herod toczył zacięty spór z mieszkańcami Tyru i Sydonu. Ci jednak jednomyślnie przybyli do niego, pozyskali dla swej sprawy Blasta podkomorzego królewskiego i prosili o pokój. Ich kraj bowiem pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w królewską szatę, zasiadł na tronie, aby publicznie do nich przemówić. Ludzie byli zachwyceni. To głos Boga, nie człowieka, wołali. W tym momencie anioł Pana uderzył Heroda. Nie oddał on bowiem chwały Bogu. Wkrótce potem, stoczony przez robactwo, Herod zmarł. Mamy tutaj świadectwo, czy Łukasz mówi nam, co wydarzyło się z Herodem po tym, jak udał się do Cezarei. I świadectwo Łukasza o śmierci Heroda pokrywa się z tym, co napisał Józef Flawiusz, czyli historyk żydowski, odnośnie śmierci Heroda Antypasa I. Są pewne różnice w obu świadectwach, ale wynikają one z tego, że każdy z tych autorów skupia się na trochę innym aspekcie, ale generalnie te dwa świadectwa się ze sobą pokrywają. Łukasz mówi o wyjeździe Heroda do Cezarei. Józef Flawiusz mówi nam o tym, że Herod udał się do Cezarei w związku z obchodami święta na cześć Cezara. Obaj mówią o tym, że Herod był ubrany w piękne królewskie szaty. I obaj mówią, że ludzie byli zachwyceni Herodem i wołali, że jest Bogiem. I że Herod spijał to uwielbienie. I obaj zgadzają się, że Boży osąd spadł na Heroda, ponieważ nie zareagował na te pochwały i nie uwielbił Boga. Łukasz mówi nam, że anioł Pana uderzył Heroda i wkrótce potem stoczony przez robactwo zmarł. Józef Flawiusz z kolei mówi o ogromnym bólu brzucha Heroda i zabrany do pałacu zmarł po 5 dniach. Doktor Randall Short, który był profesorem chirurgii na Uniwersytecie w Bristolu i który napisał książkę pod tytułem Biblia i nowoczesna medycyna, stwierdził, że wielu ludzi w Azji staje się żywicielami robaków, które żyją w jelitach. I te robaki mogą tak stworzyć tak mocną, zbitą kulę, że mogą spowodować zator w jelitach. Ostry zator jelit. I to mogło być przyczyną śmierci Heroda. Więc widzimy, że te dwa świadectwa Łukasza i Józefa Flawiusza pokrywają się, jeśli chodzi o Heroda. Łukasz mówi nam, że to Pan osądził w ten sposób Heroda i w ten sposób zakończył kolejne prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. I to pokazuje nam, że Bóg nie tylko jest w stanie wyrwać z ręki prześladowców swoich ukochanych, ale też jest w stanie zająć się oprawcami. I przykładem tego jest Herod. Miał on pewien zamysł, aby poprzez prześladowanie chrześcijan przypodobać się Żydom, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Bóg bardzo szybko zakończył jego panowanie. Być może zastanawiasz się teraz, tak, zobaczyliśmy, że Herod miał pewien plan, zabił Jakuba, chciał zabić Piotra. Bóg pokrzyżował ten plan i Bóg też uśmiercił Heroda. I zobaczyliśmy, że Bóg ma wyznaczony czas dla każdego człowieka generalnie. I być może znowu zastanawiasz się, więc jaki w tym wszystkim ma sens modlitwa? Czy jest sens modlić się do Boga, jeśli Bóg każdemu człowiekowi wyznaczył czas? Czy jest sens modlić się, jeśli Bóg każdemu człowiekowi wyznaczył ilość dni życia? Czy jest sens się modlić w takiej sytuacji? Więc niech ta historia nam odpowie na to pytanie. Jak zareagował zbór w Jerozolimie na wieść o uwięzieniu Piotra? W wersecie 5 Łukasz mówi nam, że Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Widzimy, że zbór w Jerozolimie nie stwierdził odnośnie, że Piotra, co ma być, to będzie. Święte, prawda? Święte hasło, tak? Pobożne, co ma być, to będzie. Tak się poddaje. Nie. Widzimy, że zbór w Jerozolimie tak nie powiedział i nie widzimy, żeby zbór w Jerozolimie nic nie robił w tej sprawie. Raczej widzimy, że zbór był mocno zaangażowany w usilną modlitwę za Piotra do Boga. Oni nie byli w żaden sposób pasywni. Tak? Pobożność nie polega na tym, że jest się pasywnym. Co ma być, to będzie. Nie. Zbór wołał usilnie do Boga, aby Bóg ocalił Piotra. Dlaczego zbór wołał? Kiedy masz chore dziecko, to nie mówisz, co ma być, to będzie. Prawda? I nie zostawiasz swojego dziecka, bo co ma być, to będzie. Nie. Raczej robisz wszystko, aby dziecku pomóc. Nie tylko dajesz mu lekarstwa, ale też modlisz się do Boga. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Ponieważ kochasz swoje dziecko i chcesz dla niego jak najlepiej. A jeśli byś nic nie zrobił, prawda, byś powiedział, no to co ma być, to będzie, radź sobie, tak? Wyzdrowiejesz, chwała Panu, nie wyzdrowiejesz, chwała Panu, nie, tak? Jeśli byś tak zareagował, no to byś pokazał, że no, nie za bardzo ci zależy na tym dziecku, że twoja miłość tego dziecka jest pod znakiem zapytania. Podobnie było z Piotrem. Jestem pewien, że tak samo było z Jakubem. Zbór modlił się o swoich apostołów, modlił się usilnie. Kochał ich tak i chcieli dla nich jak najlepiej, dlatego się modlili usilnie. Ale tylko w przypadku Piotra odpowiedź Boga była pozytywna na tę modlitwę. W związku z tym i my powinniśmy się usilnie modlić o różne sprawy. Nie powinniśmy być pasywni w związku z tym, że Bóg wyznaczył w swojej łasce różne rzeczy. Pamiętajmy, że Bóg zachęca nas do tego, aby przynosić nasze prośby do Niego. A On może zmienić swoje postanowienie. Niech to nas nigdy nie paraliżuje, jeśli chodzi o modlitwę. I niech ten przykład zboru w Jerozolimie będzie zawsze przed naszymi oczami. Dopóki człowiek żyje, mówimy, to jest nadzieja. I tej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że Bóg nas wysłuchuje, trzymajmy się mocno w każdej sytuacji, w której się znajdziemy. My możemy nie wiedzieć, jaka jest Boża wola. Na pewno nie wiemy, ile Bóg wyznaczył komu dni. I nie mamy wglądu w tę sytuację. Chociaż w Afryce jest taki człowiek, który za pieniądze, oczywiście pastor, który określa się pastorem, za pieniądze był w stanie powiedzieć, czy imię danego człowieka jest zapisane w Księdze Żywota Baranka. Tak? Ale więc to jest oszustwo. Nie wiemy, ile Pan Bóg wyznaczył komu dni. Ale chcemy jak najlepiej dla każdego. Dlatego nie patrzmy na to, czego nie wiemy, ale patrzmy na to, co wiemy. Tak? Jeśli kogoś kochamy, jeśli na kimś nam zależy, wołajmy do Boga o to, co nam się wydaje najlepsze. Tak? A Bóg i tak uczyni swoją wolę. Także nie musimy mieć z tym problemu. Wołajmy, módlmy się. Tak? I Bóg z całą pewnością odpowie, ale zgodnie ze swoją wolą. Więc Bóg wysłuchuje i trzymajmy się mocno w każdej sytuacji, w której się znajdziemy. I Bóg nie tylko odpowiedział na modlitwę Kościoła poprzez uwolnienie Piotra. Musimy też o tym pamiętać, że odpowiedź na modlitwę to nie tylko uwolnienie Piotra, ale odpowiedzią też jest osądzenie i uśmiercenie Heroda. Chociaż zbór trzeba założyć, trzeba przyjąć, że raczej nie modlił się o śmierć Heroda, ale na pewno przynosił Heroda i jego postępowanie przed Boga. I w tym kontekście oni się modlili, a Bóg uznał za stosowne zakończyć życie Heroda. Więc Bóg odpowiada na modlitwy swoich świętych. I niech to będzie dla nas zachętą do tego, żeby przychodzić do Boga i modlić się. Możemy nie wiedzieć, jaka jest konkretna Boża wola. To nie jest nam objawione. Ile komu Bóg wyznaczył dni. Ale Bóg zachęca nas do modlitwy. I Bóg chce z nami współpracować generalnie. Bóg przychyla się, jeżeli jest to Bożą wolą, to Bóg przychyla się do modlitw swoich świętych. Więc to taka zachęta dla nas, aby trwać w modlitwie i nie zrażać się z okolicznościami.